Lekcja dziewiąta. 27 maja. Miasto zwane zamieszaniem. Sobota po południu. 20 maja. Tekst pamięciowy. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. Objawienie Jana 17, 14. Temat wielkiego boju został streszczony w symbolice dwóch kobiet. Jedna jest ubrana w słońce w 12 rozdziale Apokalipsy Jana, a druga w purpurę i szkarłat w 17 rozdziale tejże księgi. Uderzająco piękny symbol kobiety ubranej w słońce, w olśniewającej chwale Chrystusa, jest użyty w 12 rozdziale Apokalipsy Jana. Jest ona wierna swemu oblubieńcowi, Jezusowi. Nie jest skalana zepsuciem wskutek fałszywych doktryn. W Biblii kobieta symbolizuje oblubienicę Jezusa, prawdziwy Kościół. Prorok Jeremiasz stwierdził, córka syjońska podobna jest do pięknej panny. Księga Jeremiasza 6, 2. Dzisiejsza Biblia Gdańska. Jeremiasz użył wyrażenia córka syjońska, porównując lud Boży do wiernej kobiety. Zobacz także. List do Efezjan 5, 25-32. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Księga Ozeasza 2, 22. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana. Natomiast odstępstwo Biblia porównuje do rozpusty czy cudzołóstwa. Zobacz, list Jakuba 4, 4. Biblia Gdańska, cudzołożnicy i cudzołożnice. Nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż, ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Mówiąc o buncie i niewierności Izraelitów, Ezechiel ubolewa, że stali się podobni do kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Księga Ezechiela 16, 32. Biblia Tysiąclecia. W tej lekcji przyjrzymy się tym dwóm kobietom z Apokalipsy Jana i zbadamy głębiej konflikt toczący się między prawdą a fałszem. Niedziela, 21 maja. Dwa kontrastujące ze sobą systemy. Jak został opisany Kościół Boży i jak reaguje na to szatan? Przeczytaj objawienie Jana 12, 17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 17, 14. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. Przez wieki Bóg zawsze miał lud, który był mu wierny. Objawienie Jana 12, 17 opisuje wiernych Bożych jako lud, który strzeże przykazań Bożych. W innym miejscu zostali oni określeni jako powołani i wybrani, oraz wierni. Jakie uroczyste oświadczenie składa anioł? Co uczynił Babilon, by na nie zasłużyć? Przeczytaj objawienie Jana 14, 8. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Objawienie Jana 17, 1-2. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Jan napisał ostatnią księgę Nowego Testamentu pod koniec I wieku. W tym czasie starożytny Babilon był już dawno rumowiskiem. Gdy Jan spisał przesłanie otrzymane od Boga, miasto Babilon leżało w gruzach od dobrych kilku wieków. W Apokalipsie Jana starożytne miasto Babilon ma znaczenie wyłącznie typologiczne, symboliczne i odnoszące się do eschatologicznego Babilonu. W proroctwach Apokalipsy Jana Babilon symbolizuje fałszywy system religijny o cechach przypominających starożytny Babilon. Zasady, według których funkcjonował starożytny Babilon, leżą u podstaw także współczesnego duchowego Babilonu. W objawieniu Jana 17:1-6 na scenie dziejów pojawia się kobieta ubrana w purpurę i szkarłat. W tym niepokojącym obrazie kobieta dosiada szkarłatnej bestii i jest nazwana nierządnicą, wszetecznicą. Niegdyś była oblubienicą, ale porzuciła swojego oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan ujrzał żywy symbol odstępczego systemu religijnego wywierającego istotny wpływ w świecie. Zwróć uwagę na jego opis. Z tą wszetecznicą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Objawienie Jana 17:2. Upijali się? Pijaństwo zawsze jest przedstawiane w Biblii jako coś negatywnego. Nierząd? W kategoriach religijnych symbolizuje fałszywe nauki, doktryny i praktyki. Zarówno przywódcy, jak i lud znajdują się pod negatywnym wpływem tej potęgi. Co jest naszą jedyną ochroną przed tym wpływem? Zobacz, list do Efezjan 6:10-18. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Poniedziałek, 22 maja. Wino gniewu. Jak szeroki jest wpływ Babilonu? Przeczytaj. Objawienie Jana 17:1-2 i 15. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I mówi do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Objawienie Jana 18:1-4. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Upadły system religijny ma ogólnoświatowy zasięg i przy pomocy swoich zwiedzeń manipuluje ludzkością. Szatan pała gniewem, wiedząc, że Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Objawienie Jana 14:6. Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi. Ewangelia Mateusza 24:14, więc użyje wszelkich możliwych zwiedzeń, by opanować umysły mieszkańców ziemi. Zobacz, objawienie Jana 17:2. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Objawienie Jana 17:2 wyjaśnia tajemnicę Wielkiego Babilonu, oznajmiając, że uprawiał nierząd z królami ziemi. Czym jest nierząd? Jest niedozwolonym, zakazanym związkiem. W tym przypadku upadły system religijny łączy się z państwem. Prawdziwy Kościół Jezusa jest zjednoczony z nim. Upadły Kościół szuka poparcia u przedstawicieli ziemskiej władzy. Domaga się, by władze świeckie wymuszały przestrzeganie kościelnych przykazań. Zamiast opierać się na mocy Jezusa jako prawdziwej głowy Kościoła, upadłe chrześcijaństwo oczekuje poparcia ze strony władz państwowych. Objawienie Jana 17:2 kontynuuje dramatyczny opis. A winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. W Nowym Testamencie czysty sok winogronowy symbolizuje nieskalaną i czystą krew Chrystusa przelaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Zobacz Ewangelia Mateusza 26:27-29. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus posłużył się tym symbolem, mówiąc, ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Ewangelia Łukasza 22:20. Gdy czyste i nowe wino Ewangelii ulega zepsuciu, a nauki Słowa Bożego zostają zastąpione naukami ludzkich autorytetów religijnych, wówczas powstaje mieszanina prawdy z fałszem, zwana winem Babilonu. Zobacz, Ewangelia Mateusza 15:9. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Zwróć uwagę na to, że Bóg wzywa swój lud do wyjścia z Babilonu. Innymi słowy, bez względu na to, jak zepsuty jest ten system, jego zasięg jest tak szeroki, że przynajmniej do pewnego czasu obejmuje także wielu z tych, których Bóg nazywa swoim ludem i przywołuje do siebie. Zobacz, objawienie Jana 18:4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Nadchodzi czas, gdy Bóg wyprowadzi swoje dzieci z upadłego systemu, a ten załamie się pod ciężarem swojej zepsutej i złej natury, stając się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Objawienie Jana 18:2. Jaką rolę pełnią ci, którzy głoszą przesłania trzech aniołów, których Bóg używa, by wywołać swój lud z Babilonu? Wtorek, 23 maja. Tajemniczość Wielkiego Babilonu. Czego wersety te uczą nas o naturze tego złego systemu? Przeczytaj. Objawienie Jana 17:4-6. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu, Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Jak zauważyliśmy, 17 rozdział Apokalipsy Jana opisuje odstępczy system religijny, który miesza chrześcijaństwo z fałszywymi naukami wywodzącymi się ze starożytnego Babilonu. W poszukiwaniu zrozumienia natury Babilonu musimy się cofnąć do pierwszej biblijnej wzmianki o Babilonie w Księdze Rodzaju. Wszystko zaczęło się na równinie w krainie Synear, w południowej części Mezopotamii, na południu współczesnego Iraku, nazwanej potem Babilonią. Tam właśnie zaczęto budować wieżę Babel, symbol ludzkiej samowystarczalności, samozachowawczości i niezależności od Boga. Wieża Babel, znajdująca się na terenie starożytnego Babilonu, była wyrazem jawnego buntu przeciwko Słowu Bożemu. Jej budowniczowie wznosili ją dla własnej chwały, ale Bóg pomieszał im języki. W Księdze Rodzaju czytamy, dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 11:9. System symbolizowany przez Babilon jest tak zły, iż upija się krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. Objawienie Jana 17:6. Ten przerażający obraz uzmysławia nam głębie zepsucia eschatologicznego Babilonu. Zobacz także Księga Izajasza 49:26. Twoim gnębicielom każe jeść ich własne ciało, a swoją krwią jak moszczem się upiją. I pozna każdy człowiek, że ja, Pan, mocarz Jakubowy, jestem Twoim zbawcą i odkupicielem. W zasadzie duchowy Babilon oznacza religię opartą na ludzkim nauczaniu, ludzkich poglądach i ludzkiej tradycji. Jest to coś w rodzaju religii wymyślonej przez ludzi, w tym przede wszystkim przez błyskotliwych religijnych przywódców. Niestety, religia ta jest niezgodna z Ewangelią i zasadami Kościoła powołanego do istnienia przez Jezusa, opartego na miłości, a nie na przemocy. Apokalipsa Jana przedstawia wyraźnie te dwa systemy religijne. Pierwszy system opiera się na całkowitym zaufaniu Jezusowi i poleganiu na Jego słowie. Drugi system nakazuje pokładać ufność w ludzkich autorytetach i zmusza do zależności od samozwańczych religijnych nauczycieli. Pierwszy system to chrystocentryczna wiara nacechowana zupełną zależnością od łaski Chrystusa i Jego pojednawczej ofiary złożonej dla naszego zbawienia. Drugi system to ludzka manipulacja wiarą zastępująca zależność od Chrystusa zależnością od tradycji kościelnej. Jak możemy uchronić się przed podstępnym wpływem Babilonu, w tym skłonnością do polegania na sobie zamiast wyłącznie na Bogu? Środa, 24 maja. Wezwanie do poświęcenia. Apokalipsa Jana kieruje do ludzkości pilne wezwanie do poświęcenia się Bogu, podsumowane w symbolice dwóch kobiet. Choć czasami wydaje się, że lud Boży zostanie pokonany w wielkim boju między prawdą a fałszem, to jednak Bóg obiecuje, że Jego Kościół ostatecznie zatriumfuje. Jaką obietnicę dał Jezus swoim uczniom w związku z Jego Kościołem? Porównaj, Ewangelia Mateusza 16:18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Objawienie Jana 17:14. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. Chrystus jest trwałym fundamentem swojego Kościoła. Jego Kościół jest oparty na nauce Jego Słowa i kierowany przez Jego Ducha. W przeciwieństwie do tego Babilon, jak zauważyliśmy, jest zakorzeniony w religijnych twierdzeniach wymyślonych przez ludzi i opiera się na religijnej tradycji ukształtowanej przez ludzi. Każdy przywódca religijny, który ludzkie poglądy czy tradycje stawia w miejscu woli Boga objawionej w Piśmie Świętym albo ponad nią, przyczynia się do powiększenia zamieszania panującego w Babilonie. W czasach istnienia starożytnej Babilonii religia i państwo były ze sobą ściśle połączone. Gdy król Nebukadnesar zasiadał w swojej świątyni na swoim królewskim tronie, to przemawiał rzekomo w imieniu bogów. Pewnego razu, usiłując się sprzeciwić orzeczeniu prawdziwego Boga, król Babilonii wydał nakaz oddania bałwochwalczego pokłonu pewnemu posągowi. Trzej Hebrajczycy, którzy odmówili podporządkowaniu się temu nakazowi, są trafnym typem wiernego ludu Bożego, który w czasie końca odrzuci fałszywy kult obrazu bestii. W ostatnim okresie historii świata powstanie system religijno-dopolityczny, duchowy Babilon, którego duchowy przywódca będzie twierdził, że przemawia w imieniu Boga. Jego słowa i jego przykazania zostaną postawione na równi ze słowami i przykazaniami Boga. Przez wieki rzymscy papieże twierdzili, że zajmują miejsce Boga na ziemi. w swojej encyklice z 20 czerwca 1894 roku papież Leon XIII stwierdził: zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmocnego. A włoski franciszkanin Lucius Ferraris, żyjący w latach 1687-1763, w swojej encyklopedii wiedzy religijnej zatytułowanej Prompta Biblioteca, napisał: papież posiada godność tak wielką i jest tak wysoko wyniesiony, iż nie jest już jedynie człowiekiem, ale jakby Bogiem i zastępcą Boga. Apostoł Paweł trafnie demaskuje te twierdzenia przeciwnika, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Drugi list do Tesaloniczan 2:4. Jak zauważyliśmy, Bóg ma w Babilonie swój wierny lud. Dlaczego musimy zachować ostrożność, gdy mówimy coś o duchowym Babilonie, aby nie osądzać poszczególnych osób, a jedynie fałsz samego systemu religijnego? Czwartek, 25 maja. Babilon, ośrodek bałwochwalstwa. Oto kolejna wskazówka służąca identyfikacji tajemniczego Wielkiego Babilonu. Sednem babilońskiego kultu było bałwochwalstwo. Co odkrywasz w tych wersetach w kwestii kultu wizerunków praktykowanego w starożytnym Babilonie i odpowiedzi Boga na ten kult? Przeczytaj Księga Jeremiasza 50:33-38. Tak mówi Pan zastępów: gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy, wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić. Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan zastępów, poprowadzi on gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a nie pokój mieszkańcom Babilonu. Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom, mówi Pan, i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom i przeciwko jego mędrcom. Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli, miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu. Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli, miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane. Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów, i przez owe straszydła zgłupieli. Księga Jeremiasza 51:17-47. Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał, i nie ma w tym ducha. Dlatego oto idą dni, gdy nawiedzę bałwany Babilonu, i cały jego kraj okryje się hańbą i wszyscy jego pobici padną pośród niego. 50 i 51 rozdział Księgi Jeremiasza zawiera przepowiednie upadku Babilonu wskutek najazdu Medów i Persów. Jednym z powodów upadku Babilonu było bałwochwalstwo praktykowane w ramach babilońskiej religii. Babilończycy wierzyli, że posągi są wyobrażeniami ich bóstw. W religii babilońskiej rytualna troska o posągi bóstw i oddawanie im czci były uważane za święty obowiązek. Bogowie rzekomo mieszkali jednocześnie w posągach świątynnych i skrywali się za siłami przyrody, które ucieleśniali. Zabór czy zniszczenie bożka uważano za jednoznaczne z utratą boskiej opieki. Na przykład chaldejski król Marduka Plaiddina II uciekł z Babilonu i ukrył się wraz z posągami babilońskich bogów na bagnach w południowej Mezopotamii, aby uratować się przed najazdem Asyryjczyków pod wodzą Sancheryba. Biblijni prorocy przeciwstawiali czczenie martwych posągów oddawaniu czci Bogu, Stwórcy, temu, który jest żywy i obdarza życiem. Zobacz, Księga Jeremiasza 51:15-16-19. Ten, który stworzył ziemię swoją mocą, założył okrąg świata swoją mądrością i swoim rozumem rozpostarł niebiosa, gdy on wyda swój głos, to szumią wody na niebie, obłoki unoszą się od krańców ziemi, on tworzy błyskawice na deszcz i wyprowadza wiatr ze swoich komór. Innym niż one jest dział Jakuba, on jest bowiem stwórcą wszystkiego, a Izrael jest dziedzicznym jego plemieniem, jego imię Pan zastępów. Czego te fragmenty Starego Testamentu uczą o bałwochwalstwie? Przeczytaj, druga księga Mojżeszowa 20:4-6. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Oraz Księga Psalmów 115:4-8. Bożeszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich. Wszyscy, którzy im ufają. Choć bałwochwalstwo w duchowym Babilonie to kwestia znacznie szersza niż oddawanie czci drewnianym i kamiennym wizerunkom, to jednak duchowy Babilon naśladuje starożytny Babilon także w tym, iż zaleca posługiwanie się wizerunkami w celach kultowych. Oddawanie czci wizerunkom i tak zwana adoracja obrazów są niezgodne z drugim przykazaniem biblijnego dekalogu, gdyż ograniczają możliwość oddziaływania na nasz umysł przez Ducha Świętego oraz zastępują świętość i majestat Boga martwymi przedmiotami. Kult wizerunków został wprowadzony do chrześcijaństwa w IV wieku w celu przybliżenia chrześcijańskiej religii poganom. Niestety, wizerunkom tym przypisuje się świętość i składa się im hołd, jaki należy składać wyłącznie Bogu. Praktyka ta jest szczególnie degradująca duchowo. Piątek, 26 maja. Do dalszego studium. Poselstwo z 14 rozdziału Apokalipsy Jana, głoszące upadek Babilonu, musi odnosić się do społeczności religijnych, które kiedyś były czyste, ale później zeszły na złą drogę. Ponieważ następuje ono tuż po ostrzeżeniu o sądzie, musi zostać przekazane w dniach ostatecznych. Nie może zatem odnosić się jedynie do Kościoła rzymskiego, ponieważ pozostaje on w stanie upadku od wielu stuleci. Wydarzenie opisane w 3 rozdziale Księgi Daniela, historia 3 Hebrajczyków, którzy w starożytnym Babilonie odmówili oddania pokłonu złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar, jest typem zapowiedzią tego, co wydarzy się, gdy duchowy Babilon w czasie końca będzie usiłował narzucić ludzkości kult fałszywego wizerunku. Zobacz objawienie Jana 13:15. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Objawienie Jana 14:9-11. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Objawienie Jana 16:2. I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją za ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Objawienie Jana 19:20. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Objawienie Jana 20:4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Ciekawe jest to, że właśnie przykazanie, którego nie chcieli złamać 3 Hebrajczycy, drugie przykazanie dekalogu, jest tym przykazaniem, które starała się usunąć potęga zamierzająca zmienić czasy i prawo. Jakie jeszcze inne przykazanie usiłowała zmienić ta moc? Oczywiście czwarte przykazanie, które, jak wspomnieliśmy wcześniej, znajdzie się w samym centrum kwestii oddawania czci w czasie ostatniego kryzysu, gdy każdy z ludzi będzie musiał zdecydować, czy będzie czcił tego, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął, czy raczej bestię i jej obraz. Pytania do dyskusji. 1. Co ma wspólnego wieża Babel ze współczesnym duchowym Babilonem? Jakie są podobieństwa między nimi? 2. Jak możemy pogodzić dwa pozornie sprzeczne pojęcia, z jednej strony uprawnienia, jakie Jezus nadał swojemu Kościołowi, a z drugiej strony niebezpieczeństwo związane z powierzaniem naszego duchowego doświadczenia jakimkolwiek duchowym przywódcom? Jakie są granice władzy Kościoła? 3. Skąd wiemy, że bałwochwalstwo, jeden z grzechów Babilonu, polega nie tylko na oddawaniu pokłonu wizerunkom? W jaki sposób bałwochwalstwo grozi także protestantom? 4. Jakie jeszcze podobieństwa dostrzegasz między wymuszonym kultem opisanym w 3. rozdziale Księgi Daniela, a tym, co ma nastąpić w czasie końca?